Poseł Stanisław Lamczyk, parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Panie pośle, chciałem pana zapytać na początek o trasę Via Pomerania, bo sporo się dzieje, ale mam wrażenie, że głównie w internecie. I mam taką nieodpartą myśl, że przepychacie się państwo z panem Maciejem Samsonowiczem, pełnomocnikiem ministra obrony narodowej, na argumenty, a drogi jak nie ma, tak nie ma, a nawet nie ma tak naprawdę planu zbudowania tej drogi do końca. Czy nie za daleko poszła ta sprawa, jeżeli chodzi o tą wymianę myśli w internecie i tak naprawdę o co chodzi? Czy mógłby pan wyłuszyć swój punkt widzenia w sprawie budowy tej drogi?
Jasne. I znaczy, tak przede wszystkim posłowie, którzy mieszkają wokół tej właśnie proponowanej Via Pomerania, stworzyliśmy zespół parlamentarny do spraw Via Pomerania i załóżmy wybrano mnie tym przewodniczącym tego zespołu. I wzięliśmy sobie za cel, żeby właśnie wypracować jakąś koncepcję, jakieś nowe warianty. I te warianty zostały właśnie wypracowane, bo mamy w zasadzie koncepcję w 5 wariantach, takie dokumenty podstawowe, które były wypracowane na podstawie, można powiedzieć, zasady, jakie są w Departamencie Strategii i Studiów właśnie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, i to służyło uporządkowaniu takiego docelowego pomiędzy drogami szybkiego ruchu, czyli S6, S7, A1, S5, S10, A11, zlokalizowane pomiędzy, załóżmy tak, pomiędzy Koszalinem, Słupskiem, Trójmiastem, Grudziądzem, Bydgoszczą i Szczecinkiem. I właśnie to zrobiliśmy i to jest w ramach tak zwanego funkcjonalno-strategicznego podziału dróg, jakie są przekazane w piśmie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad do właśnie ministerstwa i to zostało przekazane według tych zasad 3 grudnia 2024 roku. Pamiętam dokładnie tą datę. I my mieliśmy, załóżmy, za cel, żeby tą koncepcję wypracować i wypracowaliśmy to, czyli łącząc, inaczej mówiąc, port w Ustce z Bydgoszczą, gdzie jest ta właśnie jednostka natowska. I załóżmy na tym spotkaniu, którymś tam z pierwszych mieliśmy zaproszone też pana Samsonowicza, mieliśmy zaproszone pana Biernackiego i właśnie wojskowych. Mówiliśmy o naszej pracy, że pracujemy, że zrobimy to właśnie i mieliśmy też do nich takie uwagi, żeby oni te obiekty, znaczy właśnie wojskowe, nanieśli wszystkie, żeby one były naniesione, te właśnie kreski ich, które są istotne. No i tak się umówiliśmy się. My zrobiliśmy to w czasie. Ja osobiście przekazałem ten dokument ministrowi obrony, czyli premierowi Kamyszowi. Ten dokument, te właśnie wersje, on też są właśnie jak gdyby tutaj na naszej stronie, bo my wszystko mamy na naszej stronie internetowej w Sejmie, czyli tam jeżeli ktoś chodzi z zespoły, to nasz zespół można wyszukać. Mamy podwieszone ten właśnie koncepcję w tych wariantach i załóżmy my to zrobiliśmy. Oczywiście jak właśnie pan Samsonowicz proponował, jeździł gdzieś tam po właśnie Polsce, generalnie tutaj po Pomorzu, to zaczął kontestować ten właśnie
Panie pośle, bo pan pełnomocnik powiedział krótko, że państwa warianty w ogóle nie uwzględniają tej części, która jest niejawna tego raportu i która najbardziej zależy od strony wojskowej, czyli od Ministerstwa Obrony Narodowej, od głównodowodzących polskiego wojska, bo oni tam wyznaczyli pewne punkty krytyczne, pewne punkty węzłowe na mapach, które muszą być w przebiegu tej drogi ujęte. Czy między panami nie brakuje trochę jakiegoś porozumienia, jakiegoś dialogu, bo być może chcecie obaj dobrze, a wychodzi jak wychodzi.
Nie, my załóżmy, te punkty są dostępne, one już zostały przedstawione w Komisji Europejskiej przez stronę wojskową. Rzeczywiście tutaj jest ujęta trasa tak kolejowa, która idzie właśnie tutaj przez właśnie Bytów, ona jest ujęta, to wszystko jest właśnie dostępne, ale my prosiliśmy, żeby oni, załóżmy, nie zasłaniali się jakoś tam tajemnicą, bo posłowie mają dostęp do właśnie tajemnic tutaj, żebyśmy te punkty najszybciej, przecież nie jest problemem, bo wiadomo, że ugość jest tym magazynem z paliwem, jest ta trasa, jest port i nic innego nie ma, tylko te takie podstawowe sprawy, no ale nie chcieli współpracować, pomimo, że właśnie mieliśmy zaproszone ich, na właśnie tym posiedzeniu zespołu. Umówiliśmy się, a oni zaczęli nas atakować i kontestować naszą pracę. Znaczy mi to na początku nie przeszkadzało. Będąc w polityce 20 lat, ja mówię, jestem odporny na takie coś, ale jak tego było za dużo, no to ja postanowiłem w niedzielę tam, no jak jako no,
pana wpis był bardzo, bardzo mocny. Pan Maciej Samsonowicz też panu nie żałował jakby mocnych słów. Natomiast panie pośle, w ogóle tak, etapie...
Panie redaktorze, znaczy to właśnie mój wpis to był SMS-em, to jest taka prywatna, znaczy jak gdyby była korespondencja, a on tutaj to upublicznił.
Tak? Panie pośle, no to są sprawy między panami, sobie to wyjaśnicie jak mężczyźni, tak. Natomiast mieszkańców, podatników interesuje to, żeby słowo stało się ciałem, czyli żeby cokolwiek się w tej sprawie działo realnego, poza wymianą mocnych zdań pomiędzy politykami koalicji rządzącej. Ja dostałem wczoraj od jednego z polityków lokalnych takie pismo, które przyszło z 9 lutego 2026 roku do prezesa Stowarzyszenia Słupskie Porozumienie Obywatelskie, pana Adama Piekarca z Ministerstwa Infrastruktury. I powiem panu, że ostatni akapit tego pisma mnie zmroził. Obecnie tak? Resort Infrastruktury koncentruje swoje działania na ukończeniu budowy układu drogowego określonego w dokumentach rządowych, a w szczególności autostrad i dróg ekspresowych. Nowa droga Via Pomerania nie jest uwzględniona w rządowym programie budowy dróg. Aktualnie Resort Infrastruktury nie prowadzi prac związanych z określeniem przebiegu tej drogi. A ja pamiętam pana wypowiedź z końcówki ubiegłego roku, kiedy pan zapowiadał, że znajdzie się 400 milionów złotych na rozpoczęcie prac projektowych, koncepcyjnych Via Pomerania. To co się dzieje w ogóle z tym projektem, panie pośle?
Tak, ja już tak, rzeczywiście powiedziałem, tak, ale to było po rozmowie, jak przekazywałem dokumentację, tą naszą koncepcję premierowi właśnie Kamyszowi i wtedy on powiedział, że ja mówiłem, że czas najwyższy, żeby się pieniądze znalazły przynajmniej na projektowanie. I on mówił, że takie pieniądze są przewidziane u niego tam w resorcie i tam 400 milionów będzie. Ja to już nie powiedziałem sam sobie, tylko na podstawie danych, które otrzymałem, ale no, tych pieniędzy nadal nie ma.
No właśnie nie ma w ich budżecie na 2026 rok, ani w resorcie obrony narodowej, ani w Ministerstwie Infrastruktury. W związku z tym, co dalej? Mamy w tej chwili marzec i co, ten rok będzie taki na przepychanki słowne pomiędzy politykami? Nic się nie stanie w sprawie tej drogi?
Ja myślę, że nie będzie taki, bo załóżmy, jak pan premier Kamysz powiedział, no, w jakim momencie ta droga będzie budowana, bo nie wystarczy sam port w Ustce i załóżmy, gdzie ma dojechać do właśnie Bydgoszczy, do jednostki natowskiej, tylko gdzieś po drodze ma być zakład, który będzie produkował albo amunicję, albo jakieś drony, coś takiego. I załóżmy, takie właśnie tam są robione w tej chwili jakieś tutaj no, kierunki w tym kierunku, żeby właśnie zlokalizować tam zakład i wtedy pan właśnie premier powiedział, że jest szansa, żeby ona się znalazła z tych właśnie natowskich pieniędzy, żebyśmy ją zaczęli robić.
Panie pośle, ja wierzę w pana dobre intencje i w pana Macieja Samsonowicza. On mówił o 100 milionach na projekt tej drogi, pan mówi o 400. Na razie mamy okrągłe zero. Co państwo jako politycy chcecie zrobić w tej sprawie w tym roku? Co pan sobie przyjął za punkt honoru w sprawie tej Via Pomerania? Bo na razie mamy tylko tyle, że odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury wskazuje jasno, że nie ma tego projektu w rządowych dokumentach strategicznych i w związku z tym nie ma na to pieniędzy.
Znaczy nie ma, podobnie jak nie było właśnie Drogi Czerwonej, która się znalazła na podstawie właśnie, można powiedzieć, dezyderantu, który został zlokalizowany, został stworzony, można powiedzieć, na właśnie Komisji Infrastruktury, gdzie ja jako wiceprzewodniczącym to komisję przywiozłem do właśnie Gdyni, to zrobione. I tutaj też takie ruchy będziemy znaczy, robili, ale oczywiście tutaj zgoda musi być, bo to jest podstawowa sprawa, żeby się dogadać w tej kwestii, żeby się nie przepychać, ale mówię, ja tutaj tego ataku no, nie rozpocząłem i załóżmy, no, znaczy nie chcę tak kontynuować. No, natomiast myślę, że mnie to czeka rozmowa, umawiam się właśnie z premierem Kamyszem, żeby te sprawy właśnie znaczy jakieś wyjaśnić i co właśnie z pierwszym etapem, czyli te środki, o których mówił, że będą na właśnie projektowanie, na właśnie koncepcję, na właśnie STEŚ.
Bo musi pan przekonać dwóch polityków na początek, czyli wicepremiera i szefa obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra Dariusza Klimczaka, który jest ministrem infrastruktury. Wydaje się, że to są kluczowe resorty, żeby ta droga w ogóle zaczęła jakoś powstawać, bo na razie widzi pan, jak to wygląda. Obaj to politycy PSL-u, a pan jest z Koalicji Obywatelskiej.
No tak, ale załóżmy, znamy się sporo. Ja załóżmy jestem prezydium tej komisji, jak wiem, jak to funkcjonuje. Jeżeli będzie tutaj, jak gdyby to zgoda Ministerstwa Obrony, czyli właśnie pana premiera Kamysza, no to właśnie będzie. Dlatego ja czekam na właśnie spotkanie z panem właśnie premierem Kamyszem.
Pan pewnie jest pytany przez samorządowców, co z tą Via Pomeranią i pan im odpowiada, tak, załatwię w tym roku pieniądze, przegadam to z ministrami i będą pieniądze w tym roku na projekt, na jakieś już działania takie dokumentacyjne. Jest to w ogóle możliwe, żeby w tym roku jakaś dokumentacja zaczęła się tworzyć?
Znaczy, samorządowcy mnie znają, bo przede wszystkim tam mówią, że jestem człowiekiem skutecznym, który się dałem poznać w Komisji Infrastruktury i załóżmy wierzą. Oczywiście, znaczy tak, trzeba przy każdej sprawie chodzić i załóżmy argumenty przetarczać. My, mówię jeszcze raz, zrobiliśmy ten właśnie docelowy układ dróg, jak to powinno być, według zasad, jakie obowiązują Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Mamy dokument zrobiony, który naprawdę będzie brany pod właśnie uwagę. Ministerstwo musi nanieść te swoje sprawy, które są dla nich istotne, tak zwane te kreski. No i będziemy realizować, ale mówię, pierwszy krok to jest najważniejsze, pozyskać te środki, o których mówił pan premier Kamysz, na właśnie projekt, na właśnie badanie i na stesie. I
czyli rozumiem, że pan wicepremiera Kosiniaka-Kamysza trzyma za słowo, że jak jesienią obiecał, że będą pieniądze na projekt i na dokumentację, to te pieniądze będą już w tym roku, przynajmniej w jakiejś części, czy nie?
W jakiejś części, bo najważniejsza jest dokumentacja tutaj, bo jeżeli dokumentacja, to już będzie zadanie, będzie wpisane w generalnej dyrekcji i będziemy to kontynuować. Dlatego jestem umówiony, próbuję się umówić cały czas, bo i tam sekretariat wie o tym, jak tylko w Warszawie będzie jakieś spotkanie, no to ja spotkam się z panem premierem Kamyszem, nawet pewno podeszłem na głosowaniach. On mówi tak, mówi, wiem, że spotkanie ma, ale musimy jakoś tam ten czas wspólny wygospodarować.
To trzymamy pana za słowo i mam nadzieję, że pan będzie miał dla nas jakieś dobre informacje w tej sprawie, bo na razie to nie wygląda dobrze. Sam pan to przyznał, że w żadnym dokumencie rządowym tej trasy nie ma. Chciałem pana zapytać jeszcze o port w Ustce, bo na razie to mamy remont tam falochronów, stuletnich ponad, i to jest dobra informacja, bo niewiele brakowało, żeby one się chyba zawaliły same ze starości już, po prostu czekały długo na remont. Pan sam mówił o tym, że rozbudowa portu w Ustce jest jedną ze składowych tego korytarza transportowego związanego właśnie z Via Pomeranią, a tymczasem od 15-20 lat się mówi o tej rozbudowie. Miały być to pieniądze z KPO, wiadomo już, że nie będą, natomiast ta inwestycja jest szacowana na 1,5 miliarda złotych. Też duży projekt cywilno-wojskowy, bo nie kryjmy, to też jest związane z poligonem NATO pod Ustką. Jakie są szanse, jakie są perspektywy rozbudowy tego portu? Czy to wciąż jest niestety tylko na papierze?
Znaczy ja myślę tak, że przede wszystkim port w Ustce jest bardzo ważnym portem, jak tutaj pan sam zauważył, i on musi być rozbudowany. I jak ktoś tam wnikał w dokumenty, które były w okresie międzywojennym, to właśnie już wtedy Najeźdźca chciał wybudować, że port miał być największym portem wojskowo-handlowym na Bałtyku. Rozchodzi się odległości i do Kaliningradu i tym podobnie, bo tutaj te parametry są bardzo istotne. Ale też trzeba wziąć pod uwagę tą część handlową, gdzie właśnie byli właśnie Norwegowie zainteresowani rozbudową, bo oni też chcą tego łososia tutaj do właśnie Ustki ciągnąć tymi małymi statkami. Dlatego też te rozmowy były, a od pewnego czasu nawet to właśnie Norwegowie chcieli dać jakieś środki, żeby też zaangażować się w budowę tego właśnie portu. Dlatego on będzie rozbudowany czy prędzej, nie, czy później. W tej chwili ten remont właśnie, który jest tam, był właśnie konieczny, ale też będzie przystosowany do właśnie obsługi tych farm offshore'owych właśnie, które są budowane na Bałtyku.
A pan jest zdania, że to się wydarzy w tym dziesięcioleciu jeszcze, do 2030 roku, coś się z portem w Ustce wydarzy?
Tak, bo znaczy on cały czas się rozmawia o tym, oczywiście tam pierwszy był Świnoujściu, później Gdańsk, Gdynia, Łeba, jestem tym właśnie, mówi się o Tarłowie, ale też załóżmy o tym porcie na właśnie Komisji Gospodarki Morskiej rozmawiamy.
Tylko trzeba znaleźć 1,5 miliarda. To nie jest łatwe w tym budżecie, pan doskonale o tym wie.
No tak.
Niestety.
Mam duże luki, nie?
Duże pieniądze są. Dobrze, wiem, że też pan się zajmował linią kolejową numer 212. Mamy teraz sporo inwestycji kolejowych, to jest 202, Słupsk-Lęborg dobiega do końca, stacja w Słupsku, druga część modernizacji linii 202, czyli Lęborg-Gdynia-Chylonia. Jest też linia Lęborg-Łeba, jest linia 229, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ta, która będzie obsługiwała elektrownię jądrową. Jest linia już rozpoczęta, modernizacja Lęborg-Sierakowice-Kartuzy. I ja chciałem pana zapytać o linię 212, bo ona jest wskazywana też w tych dokumentach strategicznych jako kluczowa, czyli Lipusz-Bytów-Korzybie. Zapowiedź była taka, że w 2027 roku ma się to skończyć, a nawet niektórzy się tu zakładali ze mną, parlamentarzyści, że przed końcem tej kadencji Sejmu przejedziemy się pociągiem pasażerskim do Bytowa. Na jakim to jest etapie, panie pośle?
Znaczy, w tej chwili to jest w zasadzie ostatnie zadanie, które z tych właśnie takich zadań, które, o których mówiliśmy, które są w tych wszystkich dokumentach, że ma być zrealizowane. Oczywiście tutaj sprawa jest też powiązana z tą linią wojskową. Korzybie Bytów tutaj właśnie, ona jest ujęta w tej właśnie, w tych właśnie strategicznych właśnie zadaniach, ale też wiem, że załóżmy na porozumienie, które podpisane było pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a ministrem właśnie naszej infrastruktury, czy naszym mówiąc ministrem związanym z koleją, panem Malepszakiem, jest właśnie podpisane i to będzie realizowane. No, w tym roku jeszcze rozpocznie się realizacja, ale to musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo musimy to jak gdyby skonfigurować z tymi sprawami wojskowymi, które mają być połączone z Korzybiem razem.
Czyli pan jest przekonany, że to w tym roku się zacznie ta modernizacja, bo wiemy, że tam były jakieś plany projektowe na rok poprzedni. Szczerze mówiąc, nie mam informacji, żeby tam coś się wydarzyło istotnego, żeby wydano jakieś dokumenty. Wiem, że gmina Bytów miała przekazać do PKP PLK tę linię, bo ją utrzymywała do tej pory. Natomiast czasu jest niewiele do 2027 roku, powiem szczerze.
To zostało przekazane, panie redaktorze. To już jest przekazane do właśnie...
A to jest dobra informacja. Rozumiem, że PKP PLK już wzięło to sprawy w swoje ręce, tak?
Tak. To już jest przekazane. Widziałem te dokumenty, które są. I w tej chwili, no mówię, czy no czekamy, bo też mamy na komisji te sprawy związane z Komisją Europejską, związane właśnie z tą linią wojskową, można tak ją nazwać tutaj w naszej nomenklaturze. No i zaczniemy tutaj przy tym właśnie robić, a dokumenty są zrobione, bo to jeszcze robiła Pomorska Kolej Metropolitalna, całą analizę robiła, są dokumenty, koncepcja robiona. Jedyny element, który nie ma, to tutaj właśnie ta łącznica, która miała być zrobiona w Lipuszu i to trzeba doprojektować, żeby tutaj ten pociąg się nie cofał, tylko normalny łuk zrobił.
Tam chodzi o przebudowę tej stacji w taki sposób, żeby można było jechać w obu kierunkach na Chojnicę, nie trzeba było zawracać tego składu w stronę Bytowa.
Tak.
Dobrze pamiętam, tak?
Tak. To jest właśnie to, bo w tej chwili taką łącznicę podobną jest właśnie na właśnie deska prosklinii kolejowych, właśnie, która tam wierzchowo Czuchów to jest tutaj, a w tej, ale teraz zostało nam tutaj właśnie Lipusz, Kościerzyna tą łącznicę też zrobić.
To kiedy pojedziemy pociągiem do Bytowa, panie pośle? Pasażerskim. Nie testowym, nie takim szlakowym, tylko takim, że kupuję bilet i siadam i jadę.
Znaczy do Bytowa pojedziemy prawdopodobnie szybciej niż pojedziemy do tego Korzybia tutaj, ale no wydaje mi się, że 2027 rok.
Jest pan przekonany, że to się uda w ciągu półtora roku?
Musi, bo to została ostatnia taka sprawa, która... No musimy zrobić wszystko, żeby Bytowie to wykluczenie komunikacyjne w jakiś sposób właśnie zniwelować.
No piękny dworzec, piękna stacja, a pociągi nie jeżdżą.
No tak, znaczy dworzec naprawdę jest piękny.
Jest piękny. Stanisław Lapczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.